Lekcja szósta. 11 maja. Królewska pieśń miłosna. Tekst pamięciowy. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Pieśni nad pieśniami 8-6. Wśród różnych etapów życia jednym z najważniejszych jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński, ale tym, którzy podejmują tę decyzję, małżeństwo niesie szczególne wyzwania i szczególne błogosławieństwa. Jednym z tych błogosławieństw jest wspaniały dar seksualności. Dar ten jest mocnym wyrazem miłości, jeśli jest przyjmowany we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Wbrew popularnym poglądom Biblia nie wypowiada się przeciwko seksualności. Zdecydowanie sprzeciwia się jednak niewłaściwemu wykorzystywaniu tego wspaniałego daru, który ludzkość otrzymała od Stwórcy. Salomonowa pieśń nad pieśniami jest jedną z najkrótszych i chyba najrzadziej studiowanych ksiąg Biblii. Opisuje ona więź oblubienicy zwanej w księdze Sulamitką i oblubieńca, którym, jak się przypuszcza, był sam Salomon. Księga opisuje także tajemnice ludzkiej intymności i rozkosze, jakiej doświadczają małżonkowie. Choć pieśń nad pieśniami często jest traktowana alegorycznie jako symbol więzi Boga z Jego ludem albo Chrystusa z Kościołem, to jednak jest przede wszystkim poematem o miłości w rzeczywistym związku męża i żony. W tym tygodniu przyjrzymy się małżeństwu opisanemu w tej starotestamentowej księdze. Niedziela. 5 maja. Niepodzielne nierozerwalne życie. Jak scharakteryzowałbyś biblijne podejście do ludzkiego ciała na podstawie poniższych wersetów? Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Księga Psalmów 63:2. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Księga Psalmów 84:3. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Pierwszy list do Koryntian 6:19-20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wyznawcy wielu religii wierzą w dualizm ludzkiej natury, przyjmując pogląd, według którego ludzkie ciało jest problemem dla ducha. Ciało jest mianowicie postrzegane jako złe, podczas gdy duch jest uważany za samo dobro. Jednak w Piśmie Święte ludzkie ciało, w tym także seksualność, jest elementem nierozerwalnie związanym z ludzką istotą. Żywa istota to ciało i duch. Psalmista oddaje cześć Bogu całym sobą. Cały człowiek ma też być uświęcony, odłączony do świętego celu wyznaczonego przez Boga. Pozytywny obraz ludzkiego ciała w kontekście więzi seksualnej znajduje odzwierciedlenie w pieśni nad pieśniami. Jak poniższe fragmenty księgi odzwierciedlają to podejście? Zobacz podejście. Zobacz pieśń 1:2-13. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Mój miły jest mi wiązką miry, położoną między moimi piersiami. Pieśni nad pieśniami 2:6. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Pieśni nad pieśniami 5:10-16. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. Jego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód, jego zęby kąpane w mleku, mocno siedzą w oprawie. Jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami, jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirrą. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzone drogimi kamieniami, jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego golenie jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban, okazała jak cedry, jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Pieśni nad pieśniami 7:1-10. Pląsaj, pląsaj, Sulamitko, pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać. Co chcecie oglądać na Sulamitce, gdy zatoczy korowód? Jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stóg pszenicy, okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Heszbonie, przy bramie Bad Dorabbim. Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku. Twoja głowa jest jak Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna. Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby. W tej natchnionej księdze ludzkie ciało jest traktowane z podziwem. Fizyczne sfery małżeńskiej miłości nie są żenujące. Emocje związane z nimi są wyrażane otwarcie. W wielu kulturach istnieje silne seksualne tabu. Wskutek tego małżonkowie mają trudności z komunikowaniem się w zdrowy sposób w kwestii ich życia intymnego. Podobnie dzieci są pozbawiane możliwości uczenia się o seksualności w środowisku chrześcijańskiej rodziny, w której Boże wartości mogą być połączone z rzetelnymi informacjami. Otwartość Biblii w kwestii seksualności daje ludowi Bożemu właściwe podejście do tej kwestii, tak by ten obszar życia był traktowany z szacunkiem i godnością właściwymi dla tego wielkiego daru Stwórcy. Jak możemy się ustrzec przed wpływami kulturowymi i moralnymi, które albo każą postrzegać seksualność jak poniżającą i zwierzęcą namiętność, albo jako rzecz wstydliwą, o której nie wolno nawet rozmawiać. Jak Biblia wskazuje nam, że obie te skrajności są niewłaściwe. Poniedziałek, 6 maja. Miłość w pieśni nad pieśniami. Opisz różne sfery miłości przedstawione w pieśni nad pieśniami. Zobacz pieśni nad pieśniami 1:2-13. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Mój miły jest mi wiązką miry, położoną między moimi piersiami. Pieśni nad pieśniami 2:10-13, 16. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań, moja przyjaciółko, moja piękna. Chodź, bo oto minęła zima. Skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Pieśni nad pieśniami 3:11. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona, w diademie, którym uwieńczyła go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Pieśni nad pieśniami 4:1-7. O, jakże jesteś piękna, moja, przyjaciółko, o, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony, twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu, twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli, wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa, twoja mowa pełna wdzięku, twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownię, 1000 tarcz wisi na niej, a wszystko to puklerze bohaterów. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Miry i na wzgórze Kadzidła. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Pieśni nad pieśniami 5:16. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Pieśni nad pieśniami 6:6. Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Pieśni nad pieśniami 7:1-10. Pląsaj, pląsaj, sulamitko, pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać. Co chcecie oglądać na sulamitce, gdy zatoczy korowód? Jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stóg pszenicy, okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Heszbonie, przy bramie Bat-Dorabbim. Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku. Twoja głowa jest jak karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przyrozkoszna. Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby. Pieśni nad pieśniami 8:6-7. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Pieśń nad pieśniami ukazuje, jak mężczyzna i kobieta przyjaźnią się ze sobą, spędzają razem czas, rozmawiają w sposób otwarty i troszczą się o siebie nawzajem. W pieśni nad pieśniami dwoje dobrych przyjaciół staje się małżonkami. Żona mówi o swoim mężu: mój przyjaciel. Słowo przyjaciel wyraża ideę towarzystwa i przyjaźni, nie wskazując przy tym na seksualną więź. Szczęśliwi są ci, którzy w swoim współmałżonku mają prawdziwego przyjaciela. W poemacie tym intymne komplementy i gesty miłości wskazują na niezwykłą atrakcyjność oraz fizyczną i emocjonalną przyjemność, jaką mąż i żona czerpią z siebie nawzajem. Naturalna intymność romantycznej miłości jest darem Stwórcy pomagającym małżonkom związać się ze sobą jeszcze mocniej w małżeństwie. Gdy oboje małżonkowie są otwarci na działanie miłości Bożej w swoich sercach, ich ludzka miłość staje się subtelna, oczyszcza się, podnosi i uszlachetnia. Wersety te zawierają jedne z najwznioślejszych myśli o miłości. Jednak prawdziwa miłość nie rodzi się naturalnie w ludzkim sercu, ale jest darem Ducha Świętego. Taka miłość trwale jednoczy męża i żonę. Jest to miłość pełna zaangażowania i poświęcenia, tak bardzo potrzebna w relacjach rodziców z dziećmi, by budować poczucie zaufania u młodych ludzi. Jest to ofiarna miłość, która wiąże wierzących w ciało Chrystusa. Pieśń nad pieśniami wzywa nas do tego, byśmy uczynili miłość aktywną siłą w naszej małżeńskiej więzi. Jak tego rodzaju życie intymne odzwierciedla na swój sposób bliskość, jaką możemy mieć z Bogiem? Jakie podobieństwa możemy zauważyć pomiędzy tymi dwoma rodzajami zażyłych relacji, na przykład spędzanie razem czasu, pełne poświęcenie i zaangażowanie? wtorek. 7 maja. Miłosne poznanie. Wielu dostrzega w pieśni nad pieśniami motyw powrotu do Edenu. Choć opisana para to nie pierwsi ludzie, to jednak poemat przywołuje na myśl pierwszy ziemski ogród. Boży plan, by stali się oni jednym ciałem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24 został ukazany w postaci subtelnych przenośni i symboli. Jak pieśń nad pieśniami przedstawia zaangażowanie we wspólnotę w intymnym życiu małżonków. Zobacz pieśni nad pieśniami 4:7-5:1. Jak przypomina to pouczenie Pawła zawarte w pierwszy list do Koryntian 7:3-5. Pieśni nad pieśniami 4:7-5:1. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Zstąp z Libanu, oblubienico, zstąp z Libanu, wejdź, pośpiesz się ze szczytu Amanu, ze szczytu Seniru i Hermonu, od jaskiń lwów, z gór panter. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest twoja miłość, moja siostro, oblubienico, o wiele słodsza jest twoja miłość niż wino i droższa woń twoich olejków niż wszystek balsam. Patoką opływają twoje wargi, oblubienico, miód i mleko są pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Nard i szafran, trzcina i cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aloesem, ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa, przewiej mój ogród. Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Pierwszy list do Koryntian 7:3-5. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Salomon zaprasza ją, przyjdź. I oblubienica odpowiada pozytywnie. Później to ona zaprasza oblubieńca, niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu. On także pozytywnie odpowiada na zaproszenie. Pismo Święte uczy tu, że nie ma mowy o przymusie czy manipulacji w ramach tych intymnych kontaktów. W tym zbliżeniu obie strony uczestniczą dobrowolnie. Tak więc według oblubienicy jej ogród jest jego ogrodem. Imiona Salomon i Sulamitka pochodzą od hebrajskiego słowa szalom, które oznacza pokój i pełnię. Ich podziw jako oblubieńców jest wzajemny. Równowaga w ich związku jest oczywista nawet w poetyckim stylu łączącym poszczególne linie i wersy. Wyrażenie przymierza, mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, jest echem słów pochodzących z Edenu, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:23. Jak opis małżeńskiego zbliżenia jako poznania wzbogaca nasze zrozumienie naszej więzi z Bogiem. Zobacz Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:1-25. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoje, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła, otrzymałam męża od Pana. I poznał jeszcze Adam żonę swą, która urodziła syna, i nazwała imię jego Set, mówiąc, dał mi Bóg inne potomstwo miasto Abla, którego zabił Kain. Pierwsza Księga Samuela 1:19. I wstali bardzo rano, a pokłoniwszy się przed Panem, wrócili się, i przyszli do domu swego do Ramata. Tedy poznał Elkana Annę, żonę swą, a wspomniał na nie Pan. Ewangelia Łukasza 1:34. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? Ewangelia Jana 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Pierwszy list do Koryntian 8:3. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Biblia używa czasownika poznać w odniesieniu do intymnego zbliżenia męża i żony. W tym miłosnym poznaniu małżonkowie otwierają przed sobą nawzajem najbardziej skrywane głębie swojej istoty. Nie tylko dwa ciała, ale i dwa serca stają się jednością. To poznanie ilustruje także więź istniejącą między człowiekiem i Bogiem. Dla rozumnego chrześcijanina wyjątkowe i nacechowane wrażliwością poznanie w małżeństwie połączone ze wspólnotą, zaangażowaniem i rozkoszą daje głęboki wgląd we wzniosłą i świętą tajemnicę więzi Chrystusa z Kościołem. Środa. 8 maja. Miłość we właściwym czasie. Przeczytaj pieśni nad pieśniami 4:8-16. Zstąp z Libanu, oblubienico, zstąp z Libanu, wejdź, pośpiesz się ze szczytu Amanu, ze szczytu Seniru i Hermonu, od jaskiń lwów, z gór panter. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest Twoja miłość, moja siostro, oblubienico, o wiele słodsza jest Twoja miłość niż wino i droższa woń Twoich olejków niż wszystek balsam. Patoką opływają Twoje wargi, oblubienico, miód i mleko są pod Twoim językiem, a woń Twoich szat jest jak woń Libanu. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Nard i szafran, trzcina i cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aloesem, ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, i zerwie się, wietrze z południa, przewiej mój ogród. Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Pieśni nad pieśniami 5:1. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Pieśni nad pieśniami 4:16-5:1 to centrum całej księgi będące niejako jej zwieńczeniem w postaci skonsumowania małżeństwa Salomona i Sulamitki. Do czego Salomon nawiązuje w pieśni nad pieśniami 4:12-16? Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. 16. Powstań. Wietrze z północy, i zerwie się, wietrze z południa, przewiej mój ogród. Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Pieśni nad pieśniami 5:1. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Pieśni nad pieśniami 8:8-10. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? Jeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms, a jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jako ta, która znalazła szczęście. W pieśni nad pieśniami znajdujemy jedne z najbardziej przekonujących biblijnych dowodów dotyczących Bożego planu, zgodnie z którym ludzie mają zachować czystość seksualną aż do dnia zawarcia małżeństwa. Jednym z najmocniejszych dowodów jest dzieciństwo Sulamitki, Gdy jej bracia zastanawiali się, czy będzie ona murem, czy drzwiami. Mówiąc innymi słowy, zastanawiają się oni, czy ich siostra będzie skłonna zachować czystość aż do ślubu, mur, czy raczej będzie się ona skłaniać ku swobodzie seksualnej, drzwi. Już jako dorosła kobieta potwierdza ona, że zachowała niewinność i jako czysta przychodzi do swojego męża. Ja jestem murem. Oblubieniec także potwierdza, że była ona dziewicą aż do nocy poślubnej. Mówi, że jest ona ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Z własnego doświadczenia oblubienica radzi swoim przyjaciółkom, by bardzo ostrożnie podchodziły do miłości i małżeństwa. Trzykrotnie w pieśni nad pieśniami Sulamitka zwraca się do grupy kobiet, córek jeruzalemskich, radząc im, by nie wzbudzały miłosnej namiętności, chyba że przyjdzie na to właściwy czas, to znaczy chwila, gdy znajdą się bezpiecznie w ramach małżeńskiego przymierza, podobnie jak ona. Po raz drugi w poemacie oblubieniec zaprasza oblubienicę, by poszła z nim. Przed małżeńskimi zaślubinami nie mogła ona przyjąć jego zaproszenia, ale teraz to ona zaprasza go do swojego ogrodu, a on z przyjemnością przyjmuje to zaproszenie, nie tylko pociąga go jej piękno, ale oczarowała ona także jego serce, także jest on upojony jej miłością i cieszy się, że należy ona do niego i do nikogo innego, na zawsze, ogrodem zamkniętym jest moja. Oblubienica, ogrodem zamkniętym. Źródłem zapieczętowanym. Pieśni nad pieśniami 4:12. Swoje połączenie z tą doskonałą kobietą porównuje on do przybycia do ziemi obiecanej, patoką opływają twoje wargi, oblubienico, miód i mleko są pod twoim językiem. Pieśni nad pieśniami 4:11. Jaka jest dobra nowina dla tych osób, które żałują swych złych wyborów w kwestii wyrażania swojej seksualności? Zobacz pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Porównaj. Księga Psalmów 103:12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Księga Izajasza 55:7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Ewangelia Jana 8:11. A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Czwartek. 9 maja. Strzec daru Stwórcy. Bóg miał szczególny cel, stwarzając ludzi jako mężczyznę i kobietę. Każde z nich nosi bowiem podobieństwo do Niego, ale połączenie tych dwóch płci w jednym ciele w małżeństwie odzwierciedla jedność bóstwa w szczególny sposób. Zbliżenie mężczyzny i kobiety umożliwia prokreację i przekazywanie życia, co jest także elementem obrazu Boga w człowieku. Jakie stanowisko zajmuje Pismo Święte w kwestii praktyk seksualnych niezgodnych z planem Stwórcy? Zobacz trzecia Księga Mojżeszowa 20:7-21. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym, będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je, jam Pan, który was uświęcam. Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, odkrył nagość swego ojca, oboje poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją synową, razem z nią poniesie śmierć, popełnili ohydę, krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość, obaj poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. Jeżeli mężczyzna pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, to jest to sprośność. W ogniu spalą jego i je, aby nie było sprośności wśród was. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć, zwierzę także zabicie. Kobietę, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz, zarówno kobietę jak i zwierzę to także, oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swego ojca lub córkę swojej matki, i ujrzy jej nagość, a ona ujrzy jego nagość, to jest to rzecz haniebna. Zostaną zabici na oczach swojego ludu. Odsłonił nagość swojej siostry. Poniosą swoją winę. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z kobietą w czasie jej miesięcznego krwawienia i odsłania jej nagość oraz obnaża źródło jej upływu krwi, a ona też odsłoni źródło upływu krwi swojej, to oboje zostaną wytraceni spośród swego ludu. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki ani siostry swojego ojca, gdyż obnażyłbyś swoją krewną. Poniosą swoją winę. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją ciotką, odkrywa nagość swego wuja. Poniosą swój grzech, umrą bezdzietnie. Mężczyzna, który pojmie żonę swego brata, dopuszcza się rzeczy haniebnej, odkrył on nagość swego brata, będą bezdzietni. List do Rzymian 1:24-27. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, kobiety iż bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Pierwszy list do Koryntian 6:9-20. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pismo Święte odnosi się z dezaprobatą do wszystkiego, co wypacza czy zaciera obraz Boga w ludzkości. Zabraniając pewnych praktyk seksualnych, Bóg kieruje swój lud ku właściwemu celowi seksualności. Gdy ludzkie doświadczenie jest kształtowane zgodnie z Bożymi przykazaniami, ludzie posiadają jasne przekonanie o grzechu i sprawiedliwości. Jakie wskazówki zostały udzielone chrześcijanom w kwestii seksualności własnej i innych ludzi w upadłym świecie? Zobacz list do Rzymian 8:1-14. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, W czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Pierwszy list do Koryntian 6:15-20. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drugi list do Koryntian 10:5. I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. List do Galatów 5:24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List do Kolosan 3:3-10. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23-24. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Wierzący czekają na uwolnienie od skażenia grzechem przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Czekają z wiarą, uznawszy się za umarłych dla grzechu przez śmierć Chrystusa na krzyżu i żyjących w nim przez moc jego zmartwychwstania. Przez regularną modlitwę, czujność i moc Ducha Świętego traktują swoją grzeszną naturę jako ukrzyżowaną i starają się być posłuszni Chrystusowi w swoich myślach. Uznają, że Bóg jest właścicielem ich ciała i seksualności, a więc korzystają z nich zgodnie z jego boskim planem. Bóg przebacza tym, którzy okazują skruchę i żal z powodu grzechu. Ewangelia umożliwia ludziom, którzy niegdyś żyli rozwiąźle i grzesznie w kwestii seksualności, zmianę postępowania i przyłączenie się do społeczności wierzących. Ze względu na to, jak grzech wypaczył seksualność ludzkości, niektórzy nie są w stanie doznać pełnego odrodzenia w tej sferze ludzkiego doświadczenia. Niektórzy, na przykład, mogą wybrać życie charakteryzujące się całkowitą wstrzemięźliwością płciową zamiast angażowania się w jakiekolwiek kontakty seksualne zakazane przez Słowo Boże. Jak jako Kościół powinniśmy odnosić się, na przykład, do homoseksualistów? Jak ich własna postawa wobec swojej orientacji seksualnej powinna wpływać na naszą reakcję wobec nich? Piątek. 10 maja. Do dalszego studium. Małżeństwo otrzymało błogosławieństwo Chrystusa i ma być postrzegane jako święta instytucja. Prawdziwa religia nie może stać na przeszkodzie planom Pana. Bóg zarządził, że mężczyzna i kobieta będą połączeni świętym węzłem małżeńskim oraz będą wychowywać dzieci, ukoronowani czcią, a ich rodzina będzie symbolem rodziny niebiańskiej. Na początku swojej publicznej działalności Chrystus udzielił zdecydowanego poparcia instytucji ustanowionej w Edenie. W ten sposób oświadczył wszystkim, że jest obecny w życiu małżeństw, a małżeństwo zawarte w czystości, świętości, prawdzie i sprawiedliwości jest jednym z największych błogosławieństw danych ludzkości. Jak wskazuje pieśń nad pieśniami, miłość płciowa może być wspaniałym doświadczeniem w małżeństwie. Jednak trwały związek nie może być oparty jedynie na zewnętrznej atrakcyjności czy fizycznej przyjemności. Nasze ciała starzeją się i tracą urodę, dlatego nawet najlepsze odżywianie i ćwiczenia fizyczne czy operacje plastyczne nie zapewnią nam wiecznej młodości. Małżeństwo Salomona i Sulamitki miało być dozgonnym związkiem pełnym zaangażowania. Trzykrotnie podkreślili oni, że należą wyłącznie do siebie nawzajem. W pierwszym przypadku uznają swoją wzajemną przynależność. W drugim przypadku ona odwraca kolejność przynależności, chcąc tym niejako wykazać swą podległość. W trzecim przypadku on podkreśla swoje głębokie pragnienie bycia z nią. Miłość, której nie da się ugasić, jest jak pieczęć, której nie można złamać. Pytania do dyskusji. 1. Jak opis żony Salomona jako doskonałej ma się do reakcji Adama na widok Ewy? Jak mąż powinien odnosić się do żony? 2. Niektórzy widzą w pieśni nad pieśniami alegorię więzi między Bogiem a Jego ludem, czyli między Jezusem i Kościołem. Choć należy się wystrzegać przesady w alegoryzowaniu, jakie cechy więzi między mężem i żoną można odnieść do Boga i Kościoła? Jakie znaczenie odgrywają nasze słowa w wyprowadzaniu z równowagi albo budowaniu współmałżonka oraz osłabianiu albo wzmacnianiu naszego małżeństwa? Skorzystaj z list Jakuba 1:26-3, 5-11. Jako dodatkowej ilustracji. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości, kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką?